śpiewania i okulary do mówienia. Każdy wiek ma swoje prawa. Tak. Kilka refleksji o cierpieniu wypowiem dzisiaj dla was. O cierpieniu albo o tym wszystkim, co umownie zwykliśmy nazywać przeciwnościami losu. Potocznie zwykliśmy nazywać przeciwnościami losu. Tekst biblijny, który będzie może nawet nie tyle fundamentem, ale takim troszkę pretekstem do tych rozważań, jest zapisany w Księdze Rodzaju w 37 rozdziale. Będę czytał wiersze od 12 do 20. Księga Rodzaju, 37 rozdział, wiersze od 12 do 20, nawet może do 21. Kiedyś bracia Józefa poszli paść owce swojego ojca aż do Sychem. Wtedy Izrael przywołał swojego syna. Twoi bracia, powiedział, pasą owce w Sychem. Chciałbym cię do nich posłać. Chętnie pójdę, zgodził się Józef. Dobrze, idź tam, mówił dalej ojciec. Zobacz, jak się mają twoi bracia. Dowiedz się, czy ze stadami wszystko jest w porządku i wracaj z wiadomościami. Wyprawił Józefa od siebie z Doliny Hebronu i Józef przybył do Sychem. Gdy szukając braci błądził po okolicznych polach, spotkał go jakiś człowiek. Czego szukasz? Zapytał. Szukam moich braci, wyjaśnił Józef. Powiedz proszę, gdzie oni pasą. A ten mu odpowiedział, stąd już odeszli. Słyszałem, jak mówili, chodźmy do Dotanu. Józef poszedł więc dalej i znalazł swych braci w Dotanie. Bracia zobaczyli go już z daleka. Zanim zbliżył się do nich, zmówili się już, by go zabić. Patrzcie, nadchodzi ten nasz mistrz od snów, pokpiwali. Dalej zabijmy go i wrzućmy do jakiejś studni. Potem powiemy, że go rozszarpało jakieś dzikie zwierzę i zobaczymy, co wyjdzie z tych jego snów. Ruben jednak chciał uchronić Józefa przed braćmi. Józef był 11 z 12 synów Jakuba. Był jednak, co bardzo istotne w jego życiu, najstarszym dzieckiem ulubionej, ukochanej żony Jakuba, nieżyjącej już w chwili, gdy działa się akcja tego fragmentu, który przed chwilą przeczytaliśmy, nieżyjącej już drugiej żony Jakuba, Racheli. I w związku z tym Józef był zdecydowanym faworytem swojego ojca. Rodzina Jakuba była rodziną, no jeśli nie patologiczną, to na pewno toksyczną. Jakub miał dwie żony, Le i Rachele. Lei nie kochał, Rachele kochał bardzo mocno. No to już stwarzało bardzo niezdrową sytuację. No ale żeby nie winić tak bardzo Jakuba, gwoli uczciwości, musimy od razu dopowiedzieć, że no tu jego teść mocno też w tej całej sytuacji namieszał. Tak czy inaczej, Lea była żoną niekochaną, Rachela ukochaną. Z oczywistych powodów Jakub faworyzował dwóch synów Racheli kosztem wszystkich pozostałych dzieci zrodzonych zarówno przez Le, jak i przez jego nałożnicę. Jakub zdecydowanie wyróżniał dwóch synów Racheli, Józefa i jego młodszego brata Benjamina. To wzbudzało, nie muszę tego wyjaśniać, z jednej strony zazdrość, a z czasem wręcz nienawiść u braci Józefa, a z drugiej strony samego Józefa wpędzało w pychę. Jakub Trudno powiedzieć dlaczego. Być może nie zdawał sobie sprawy ze złych konsekwencji, z niebezpieczeństwa takiego stanu rzeczy. Ciągle i ciągle wyróżniał Józefa i w pewnym momencie podarował mu piękną, drogą, ozdobną szatę. Co oczywiście tym bardziej spotęgowało zazdrość, wręcz może nienawiść jego braci. Józef był pomimo wszystko chłopcem szczególnym. Może powinienem powiedzieć szczególnie przez Boga obdarowanym, ponieważ Bóg pozwolił mu, obdarzył go taką zdolnością interpretowania snów, ale mało tego, Bóg też przemawiał do Józefa poprzez sny. I tak, gdy był jeszcze młodym chłopcem, przyśniły mu się takie dwa bardzo charakterystyczne sny. W jednym, podczas sianokosów, snopy związane przez jego braci kłaniały się snopowi, który on związał, zebrał i związał. Zaś w drugim śnie słońce, księżyc i 11 gwiazd kłaniały się Józefowi. 11 gwiazd, 11 jego braci, słońce, księżyc, ojciec i matka. I Józef, podejrzewam, nie w pełni świadomy tego, co się dzieje, tak dosyć pyszałkowato, dosyć nierozsądnie, być może bezrefleksyjnie opowiada, przechwala się tymi snami i to znów potęguje nienawiść jego braci. Zaś jego matkę, jego ojca wpędza w pewien rodzaj konfuzji. Tak więc rywalizacja o względy ojca i zazdrość czynią z braci Józefa okrutników. Najlepiej widać to w takiej sytuacji, kiedy Dina, jedyna siostra, zostaje zgwałcona, ach, może to zbyt okrutne słowo, ale w każdym razie przymuszona do współżycia seksualnego przez księcia, syna księcia Chiwitów Sychema. Jednak ten młody człowiek okazał się być w miarę w porządku, ponieważ zakochał się w Dinie i poprosił ojca, żeby ten po prostu wyjednał mu u Jakuba Dinę za żonę. Rozpoczął falstartem, ale intencje miał jednak nie najgorsze. No i książę, ojciec Sychema, zwraca się z taką prośbą do Jakuba. Ten zwołuje naradę rodzinną, przedstawia sytuację i podczas tej narady bracia Józefa sugerują takie oto rozwiązania. Mówią do ojca: dobrze, niech Dina wyjdzie za mąż za tego człowieka. Pod jednym wszakże warunkiem, niech to plemię Chiwitów, mężczyźni z tego plemienia dokonają obrzeski. Niech się staną takimi samymi jak my, skoro nasza siostra ma wyjść za mąż za syna księcia tego plemienia. Taki stawiamy warunek. I taki warunek został przedstawiony. Książę Chiwitów i wszyscy Chiwici się na to zgadzają, dokonują obrzeski, cierpią. Mężczyźni tu obecni, myślę, odrobinę bardziej mogą sobie to wyobrazić niż kobiety. Cierpią i w tym czasie, kiedy są słabi, kiedy cierpią, bracia Józefa dokonują na podstępnego, okrutnego, barbarzyńskiego najazdu na to plemię i w nocy wyrzynają wszystkich mężczyzn tego plemienia do nogi. Oto jakimi są ludźmi bracia Józefa. No i mamy do czynienia z tym fragmentem, który teraz przeczytaliśmy. Jakub wysyła Józefa, żeby sprawdził, czy jego bracia dobrze się mają. Jakub był bardzo zamożnym człowiekiem, dysponował bardzo licznymi stadami. Te stada musiały być gdzieś wypasane. Bracia tym się zajmowali, bracia Józefa. I Jakub w pewnym momencie stwierdził, że chciałby się dowiedzieć, czy wszystko jest w porządku. I wysyła Józefa, żeby ich odnalazł i żeby sprawdził właśnie, czy dobrze się mają, czy wszystko jest w porządku. I Józef jako posłuszny syn udaje się w drogę, zgadza się, udaje się drogę, nie spotyka braci tam, gdzie się spodziewał ich spotkać, ale spotyka jakiegoś przechodnia, który mu mówi, że słyszał rozmowę jego braci, którzy w poszukiwaniu, jak się domyślam, nowych pastwisk udali się do dużo odleglejszej krainy, krainy Dotan. Józef udaje się do tej krainy, spotyka braci, a ci już z daleka go rozpoznają, dostrzegają i rozpoznają. Być może, to jest moje domniemanie, być może po tej szacie. No i w ich sercach, w ich zmanierowanych duszach, w ich upadłych naturach bierze górę znowu ten pierwiastek okrucieństwa i mówią, zabijmy go. Tego specjalistę od snów. Zabijmy go. Zdejmiemy z niego ubranie, poplamimy jakąś krwią, odeślemy ojcu, że zwierz, napadł go. Zabijmy go. Tego specjalistę od snów. Dość. Dość tych upokorzeń. Chwytają go. Chcą go zabić. Czytaliśmy, że Ruben chciał go ocalić. Następuje jakaś może refleksja, tak czy inaczej. Nie dokonują mordu, wrzucają Józefa do wyschniętej studni, a gdy przyjeżdża karawana kupców, sprzedają go do Egiptu i Józef staje się niewolnikiem. Cóż za degrengolada. Jeszcze kilka chwil wcześniej był ukochanym dzieckiem swojego bogatego ojca, miał wszystko na pstryknięcie palców, a teraz staje się niewolnikiem. Niepewnym swojego losu, niewolnikiem bez żadnej przyszłości. I jako niewolnik zostaje sprzedany, czy zostaje wykupiony przez arystokratę egipskiego Potyfara. I tam służy, niewolniczo służy w tym arystokratycznym domu. Ale musiał być w tym dobry, musiał się starać. Znów to jest moje domniemanie, ale jest ono o tyle uprawnione w moim przekonaniu, ponieważ Józef na przestrzeni czasu, jeśli tak można powiedzieć, awansuje w tej hierarchii ważności niewolniczej w tym domu arystokratycznym i po iluś tam latach staje się zarządcą całego domu Potyfara. Staje się kimś najważniejszym spośród niewolników. No i można by powiedzieć, zaczyna pojawiać się w jego życiu światełko w tunelu. Jego los zaczyna pomału się poprawiać. Staje się zarządcą całego domu arystokraty. I już by się wydawało, zacznie mu się układać w życiu, gdy... No wiemy, co się stało, prawda? Żona Potyfara... Biedny Potyfar. Okazała się być kobietą, jakby to powiedzieć, żeby nie zgrzeszyć, o dosyć względnym i nieortodoksyjnym podejściu do moralności i wierności małżeńskiej. Dobrze powiedziałem? Tak? Józef przez te lata służby z chłopca przeistoczył się w mężczyznę. Przypuszczalnie w przystojnego mężczyznę, kuszącego mężczyznę. No a żona Potyfara była taką kobietą właśnie, jak tu postaraliśmy się wspólnie jakoś ją scharakteryzować. I żona Potyfara, krótko mówiąc, miała chrapkę na tego młodego mężczyznę. Chciała z nim pójść do łóżka, mówiąc wprost, i zaproponowała mu to. Józef jest lojalny, odmawia. Ona go w jakiś sposób nagabuje. Jest tym, przypuszczam, namolna i wykorzystuje sytuację, kiedy są sami we dwójkę tylko w domu i siłą chce go zaciągnąć do łóżka. On jej się wyrywa. ubranie, jego wierzchnie ubranie zostaje w jej rękach, a on ucieka nagi z domu, a ona w jakiś sposób upokorzona, ale też i rozeźlona, wzywa swojego męża, mówi, kogo ty żeś mi tutaj przyprowadził? Popatrz, chciał mnie zgwałcić. Broniłam się. Na dowód tu jest jego ubranie. I Potyfar. Powtórzę, ten biedny Potyfar wtrąca, wierzy swojej żonie i wtrąca Józefa do więzienia. Popatrzcie, co się dzieje. Już się wydawało, Józef ze swoim życiem wychodzi na prostą i staje się więźniem. Gorzej niż niewolnikiem. Więźniem. Bez żadnej nadziei na poprawę swojego nieszczęsnego losu. Ale w więzieniu spotyka Józef, czy do tego samego więzienia trafiają dwaj bardzo wysoko postawieni urzędnicy faraona, dostojnicy faraona. Jeden był podczaszym, drugi był szefem kucharzy. No, musieli coś rozrabiać, trafili do więzienia. I śnią im się sny. I Biblia zaoszczędza nam szczegółów, ale no musieli się jakoś ci dwaj mężczyźni zorientować, że Józef jest takim człowiekiem, który posiada dar wykładania, tłumaczenia, interpretowania snów. I opowiadają mu te swoje sny. I Józef rzeczywiście te sny im wykłada. I do podczaszego mówi, słuchaj, twój sen oznacza ni mniej, ni więcej, jak tylko tyle, że za 3 dni zostajesz zwolniony z więzienia i faraon przywróci ci twoje wysokie stanowisko, które zajmowałeś jeszcze kilka dni wcześniej. Natomiast do szefa kucharzy mówi, słuchaj, za 3 dni zostaniesz ścięty. I tak się dzieje. I gdy ocalony podczaszy wychodzi z więzienia, Józef prosi go. Znów się domyślam, być może w rozpaczy. Słuchaj, wspomnij na mnie, jak będziesz miał okazję rozmówić się z faraonem, że siedzę tutaj w więzieniu i cierpię niewinnie. Ale podczaszy... Ach, albo zapomniał, albo był niefrasobliwym człowiekiem, albo był może nawet podłym człowiekiem. No w każdym razie niczego takiego nie czyni. Nikt się nie interesuje losem Józefa i Józef przebywa długie dalsze miesiące w więzieniu. Aż faraonowi śni się sen. Sen, który go niepokoi. Sen, którego nie potrafią mu wyłożyć jego magowie przyboczni. I wtedy podczaszemu przypomina się Józef i mówi do swojego władcy, do władcy całego imperium, mówi, panie, w więzieniu jest człowiek, który ma dar wykładu snów. Wezwij go, on ci pomoże. I tak się dzieje. Faraon go wzywa. Znów wyobrażam sobie, że słudzy faraona przychodzą do więzienia po Józefa, jakoś go najpierw pewnie myją i ubierają, no przecież nie sposób, że przed świętym obliczem władcy Imperium Egipskiego stanął więzień w łachmanach, cuchnący, więc doprowadzają go zapewne do jakiego takiego ładu i porządku. I faraon przedstawia swój sen i Józef mu ten sen wykłada i mówi, panie, twój sen oznacza ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że nastąpi 7 lat niezwykłego dobrobytu. Chodzi o to, żeby w ten czas znakomicie wykorzystać, żeby zrobić zapasy żywności, ponieważ po tych 7 latach nastąpi 7 lat głodu. I te zapasy, które należy poczynić przez pierwsze 7 lat, posłużą jako nasze uratowanie na czas nieurodzaju. Faraon jest pod niezwykłym urokiem i wrażeniem Józefa. I to się nie mieści w głowie. Takie rzeczy się nie dzieją często. Czyni go drugą co do ważności personą w całym Imperium Egipskim. Czyni go swoim zastępcą od gospodarki. Czyni go ministrem od gospodarki. Ministrem odpowiedzialnym za stworzenie zapasów i za dystrybucję tychże zapasów. Józef staje się przeciągu kilku chwil, no powiedzmy kilku godzin, drugą co do ważności personą w państwie. Jest bardzo sprawnym ministrem, gromadzi zapasy, gdy nadchodzi głód, zajmuje się dystrybucją tychże. Głód panuje nie tylko w Egipcie, ale także w okolicznych krajach. Do Józefa trafiają w poszukiwaniu ratunku i żywności jego bracia. Nie rozpoznają go. A on nie, na początku nie daje im się rozpoznać. I za pomocą bardzo, no też dwuznacznych moralnie, ale sprytnych intryg zatrzymuje pod pozorem, pod fałszywym zarzutem złodziejstwa, chce zatrzymać przy sobie swojego młodszego brata Beniamina. I tam się dzieje, przy tej okazji zwróćcie uwagę, proszę, rzecz taka dosyć niezwykła. Otóż występuje przed nim wtedy Juda i mówi do Józefa, ciągle nie wiedząc, do kogo się zwraca, mówi do Józefa: Panie, wypuść Beniamina, weź mnie. Nasz ojciec tego nie wytrzyma, jeśli zatrzymasz tego młodego chłopca. Beniamin miał kiedyś starszego brata, ukochanego syna naszego ojca. Zaginął ten syn. Został mu tylko ten Beniamin. Jeśli zostanie on u ciebie, nasz ojciec tego nie wytrzyma. Wypuść go, weź mnie, mówi Juda. Zauważacie, że tu się dzieje coś niezwykłego jednak? To mówi przedstawiciel rodzeństwa, rozumiem, że za zgodą, za przyzwoleniem reszty braci, mówi to przedstawiciel rodzeństwa, który jeszcze ileś tam lat wcześniej mordowała bezdusznie, sprzedało Józefa, było gotowo go zabić. Ci ludzie dopuszczali się okrucieństw niewyobrażalnych. A jednak coś się w nich musiało zadziać, w ich duszach, że w takiej oto sytuacji ten człowiek staje i mówi: weź mnie, bo nasz ojciec tego nie wytrzyma, jeśli zostanie Beniamin. Wcześniej jakoś nie bardzo się tym ojcem przejmowali, a tutaj nagle tak. Ciekawe, prawda? Wszystko kończy się happy endem. Józef daje się poznać swoim braciom, ściąga całą rodzinę do Egiptu. No i dalszy ciąg jest nam dobrze znany. Czego możemy się nauczyć? My dzisiaj, żyjący wiele tysięcy lat później, zupełnie w innej kulturze, czego możemy się nauczyć? Jakie wnioski możemy wyciągnąć z życiorysu Józefa? Po pierwsze, chciałbym zasugerować takie oto spojrzenie na jego życiorys. Otóż cały życiorys Józefa wskazuje na Boga, który jest Bogiem niezwykłym i ukrytym. Józef doświadczył cierpienia, wielkiego cierpienia. Został zdradzony, sprzedany przez braci, był niewolnikiem, był więźniem. Cierpiał. Być może niewyobrażalnie dla nas cierpiał. Biblia milczy o życiu duchowym Józefa. Nic nie mówi Biblia o tym, jak często się modlił, czy się modlił, co robił. Możemy jednak domniemywać, podkreślam, to jest moje domniemanie, nie odwołuję się teraz do tekstu biblijnego, tylko do mojego domniemania. Możemy jednak domniemywać, że Józef prosił Boga o zmianę swojego losu. Że wołał do Boga, Boga swojego pradziadka, dziadka i ojca. Wołał do Niego, prosząc Go o ratunek, poczynając już od tego momentu, kiedy siedział w tej wyschniętej studni, wrzucony przez braci w odległej krainie Dotan. Wyobrażam sobie, że już wtedy wołał do Boga: Boże, pomóż mi. Wyobrażam sobie, że wołał do Boga, gdy był niewolnikiem. Wyobrażam sobie, że wołał do Boga, gdy był w więzieniu. Być może wołał do Niego: Boże, czemu mnie to spotyka? Co takiego zrobiłem, że jestem tak karany? A jednak Bóg milczy. Bóg się nie śpieszy. Bóg nie wysłuchuje Józefa. Aż do czasu, kiedy Józef staje przed faraonem i Bóg, posługując się faraonem, wywyższa go i błogosławi ponad wszelką wyobraźnię. Oto pochodzący z toksycznej rodziny pyszałkowaty młody mężczyzna zostaje najpierw doszczętnie złamany po to, żeby po jakimś czasie, po latach, mógł udźwignąć niezwykłe wywyższenie. Oto sens cierpienia Józefa. Ten sens jego cierpienia zostaje ujawniony po wielu, wielu latach. Zwróćmy uwagę. Gdyby Bóg wysłuchał tych domniemanych wołań Józefa o pomoc, o zmianę losu, gdyby Bóg go wysłuchał, zaszkodziłby mu. Ale w związku z tym, że czekał, że milczał, Józef dostąpił nieprawdopodobnego, niewyobrażalnego wywyższenia. Druga rzecz, jaką możemy tutaj wyciągnąć z tego, czy jaką możemy zauważyć, wysnuć z losów Józefa, to takie swoisty rodzaj napięcia, napięcia, które rodzi się między Bożą suwerennością a wolnością człowieka. No to jest temat rzeka wśród filozofów i teologów. Jak pogodzić to, że Bóg jest suwerenny, przez nikogo nieograniczony, że wybiera tak, jak chce, z naszą wolnością? Tak? Im bardziej będziemy podkreślali, że Bóg jest suwerenny, tym bardziej będziemy siebie postrzegali w kategoriach marionetek. Im bardziej będziemy eksponowali naszą wolność, tym coraz bardziej kiepsko będziemy postrzegali Boga jako suwerena. Historia Józefa to historia wielu ludzkich wyborów i zachowań. Zachowań koszmarnie złych, ale też i pięknych, i dobrych. Gdy czytamy historię życia Józefa, nie mamy wrażenia, że występujące w niej postacie to bezradne marionetki. Wręcz przeciwnie, raczej mamy wrażenie, że oto czytamy o ludziach, takich postaciach pełnokrwistych, ze wszystkimi wadami i zaletami. Tak? Ale to są takie pełnokrwiste postaci. Nie są to mimozy. Z drugiej strony, w tym wszystkim, Bóg, niepostrzeżenie dla człowieka, realizuje swój plan. Plan, którego konsekwencje dotyczą wielu, wielu, wielu pokoleń. Pośrednio dotyczą także i nas dzisiaj, tutaj, w Dzięgielowie. I to, co my nazywamy przypadkiem, u Boga jest elementem Jego planu. Tak? Gdy czytamy życiorys Józefa i czytamy o wszystkich postaciach, które w ten życiorys są wplecione, nie mamy wrażenia, że to są marionetki sterowane, bezwolne przez kogoś. A jednak w tych wszystkim, co ci ludzie robią, co mówią, do czego dążą, czego pragną, jak błądzą, jak są szlachetni, no w tym wszystkim Bóg w sposób niezwykły realizuje konsekwentnie swój plan. I nic mu się z rąk nie wymyka. Przedziwne, prawda? Z jednej strony mamy do czynienia z Bogiem, który naprawdę jest suwerenny, któremu, powtórzę, nic się z rąk nie wymyka. A z drugiej strony mamy do czynienia z ludźmi, których nie sposób nie nazwać wolnymi. I to, co, powtórzę, nazywamy przypadkiem, u Boga jest elementem Jego planu. Popatrzmy, jak wiele, w cudzysłowie, przypadków dzieje się tutaj w tej historii życia Józefa. Jakub wysyła Józefa do braci. No mógł wysłać sługę. Czemu wysyłał kochanego syna swojego? No nie wiemy, ale jednak wysyła. Bogaty człowiek, służących tam miał na pęczki, a jednak syna wysyła. Jakub nie wie, że bracia Józefa przenieśli się do odległej krainy Dotan. Gdyby wiedział, pewnie by jednak Józefa tak daleko nie wysłał, ale nie wie, więc wysyła dalej. Józef przypadkowo spotyka nieznajomego, który przypadkowo usłyszał rozmowę braci, którzy planowali zmianę pastwisk w Egipcie. Józef trafia do domu, w którym żona przypadkowo jest erotomanką i próbuje go uwieść. Potem fałszywie go oskarża. Józef trafia do więzienia. W więzieniu przypadkowo spotyka dwóch dostojników egipskich, dwóch dostojników z dworu Faraona. Przecież tak sobie wyobrażam, to więzienie było wielkie. Ci ludzie mogli trafiać do innego pomieszczenia, gdzieś indziej. A jednak trafiają tam, gdzie był Józef. Przypadkowo się zmówili, przypadkowo jakoś się dowiedzieli. Czy Józef im powiedział, no, że Józef ma ten dar wykładu snów. Faraon przypadkowo rozgniewał się na nich, no bo gdyby się nie rozgniewał, to by oni do więzienia nie trafili. Gdyby nie trafili, to by się nie dowiedzieli Józefie. I gdyby oni się nie dowiedzieli o Józefie, to i Faraon by się nie dowiedział. I tak dalej, i tak dalej. No tych przypadków można by tutaj mnożyć, prawda? Nie mamy czasu. Ale wiemy, że to nie są przypadki. To jest Bóg, który niespostrzeżenie dla ludzi realizuje swój plan i któremu się nic z rąk nie wymyka. A my mamy wolną wolę. No i wreszcie ostatnia rzecz, którą chciałbym zwrócić waszą uwagę, to, że historia Józefa pokazuje, jak Bóg różnie odpowiada na modlitwy. Albo nawet, chodzę teraz po kruchym lodzie, ale jak różnie odpowiada i nie odpowiada na modlitwy. A jeśli odpowiada, to zupełnie nie tak, jak my byśmy sobie to wyobrażali. Dotan. To jest ważne miejsce w tej historii życia Józefa, ponieważ najpierw w tej dzikiej krainie, wtedy dzikiej, kiedy wypasają stada bracia Józefa, Józef zostaje wrzucony do wyschniętej studni. Ale ta kraina pojawia się w Biblii drugi raz. Sporo wieków później. Otóż Dotan, rzecz jest opisana w II Królewskiej w 6 rozdziale, dla porządku powiem. Dotan już w tym czasie nie jest dziką krainą. Jest miejscem mocno ucywilizowanym i jest częścią północnego Izraela i stolicą tej krainy jest miasto o tej samej nazwie Dotan. I król Aramu obległ miasto Dotan, ponieważ chciał pojmać bardzo znanego wielkiego proroka Elizeusza. Czemu? No z tej prostej przyczyny, że Elizeusz zdradzał królowi północnego Izraela militarne zamiary państwa aramejskiego. I Izrael mógł odpowiednio reagować na te militarne zakusy. To oczywiście zdenerwowało króla aramejskiego, dowiedział się, kto za tym stoi i postanawia złapać i zabić Elizeusza. Elizeusz chroni się w mieście Dotan, wojska aramejskie oblegają miasto Dotan po to, żeby zabić proroka. Przypominacie sobie tą historię, czy nie? I tam jest taki fajny opis. Oto miasto Dotan, jest noc, miasto Dotan jest oblężone przez wojska aramejskie, a Elizeusz razem ze swoim sługą siedzi na wzgórzu w środku tego miasta i sługa Elizeusza boi się, widzi te wojska oblegające miasto i boi się. No to jest oczywiste, boi się. I wtedy Elizeusz co robi? Modli się i mówi: Panie, otwórz mojemu słudze oczy, żeby zobaczył, jak sprawy się naprawdę mają. I Bóg, ten sam Bóg, tylko paręset lat później, w okamgnieniu wysłuchuje modlitwy Elizeusza, otwiera oczy jego sługi, jakby łuski spadają mu z jego oczu i ten sługa nagle widzi, że wokół wojsk aramejskich stacjonują ciężko zbrojne chówce aniołów, które są gotowe w kilka chwil w pył roznieść wojska aramejskie. Domyślacie się, czemu przywołuję tę historię? No z tej prostej przyczyny, że tu Dotan i tu Dotan. Wróć, można, powinien zacząć od tego. Tu Bóg i tu Bóg. Ten sam Bóg, który się przecież nie zmienia. Tak? Tu ta sama kraina i tu ta sama kraina. Tu Dotan, w którym jeszcze dzika kraina, w której funkcjonuje, jest studnia, do której sobie wrzucony Józef. Tutaj już miasto, cywilizacja. Ta sama kraina w każdym razie. I tu ktoś się modli, tu ktoś się modli. W pierwszym przypadku Bóg milczy, zwleka, czeka. W drugiej sytuacji odpowiada w okamgnieniu. Niezwykłe, prawda? Bóg różnie odpowiada na nasze modlitwy. W jednym przypadku długo milczy, innym razem odpowiada od razu. Zawsze jednak realizuje swój plan, często posługując się cierpieniem. Ale w tym wszystkim Bóg, ten niezwykły Bóg, który wymyka się często naszej wyobraźni, współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go kochają. Rzymian 8:28. Bóg, niezależnie od tego, co nas w życiu spotyka i niezależnie od naszych losów i zdarzeń, które nas dotyczą, współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go kochają. Podsumowanie. Bądźmy pokorni i cierpliwi we wszystkim, co nas spotyka. Jak to łatwo powiedzieć, prawda? Nawet tak zambony. Jak to łatwo powiedzieć? Patrzę na moje życie. Jak to łatwo powiedzieć? Ale jednak, bądźmy pokorni i cierpliwi we wszystkim, co nas spotyka. Bogu, naszemu Bogu, temu niezwykłemu Bogu, który wymyka się naszej wyobraźni i naszym przyzwyczajeniom, tradycjom, rytuałom. Jemu nic się nie wymyka z rąk, nigdy. On jest absolutnie niezwykły w swoim działaniu. Spójrzmy na Józefa, na jego losy. Józef jest starotestamentowym typem Chrystusa. Typem Chrystusa, który zostaje złamany, zniszczony po to, żeby dostąpić chwały. Spójrzmy wreszcie na naszego Zbawiciela, właśnie na Jezusa Chrystusa, na samego Jezusa Chrystusa. Na kartach Pisma Świętego Bóg wielokrotnie pokazuje, że dokonuje zbawienia, naszego uratowania przez słabość, a nie przez siłę. Gdyż Jezus triumfuje przez klęskę, zwycięża przez porażkę, pozwala się powalić, aby wznieść się nad innych. W Nim i w tym, że On się dał poniżyć, upokorzyć i zabić, jest nasze uratowanie. Podobnie i my. Tak myślę. Przynajmniej ja. Doświadczamy Bożej mocy przez słabość, przez pokutę, przez upamiętanie i przez zaufanie. Jak to często bywa, Boża łaska, która jest naszym uratowaniem, pomnaża się bardziej w naszych problemach niż w naszych triumfach. Niech dobry Pan Bóg czyni nas pokornymi. I ta pokora niech się objawia w tym, żebyśmy Mu potrafili ufać i w tym zaufaniu wznosić się ponad nasze wyobrażenia o Panu Bogu, ponad nasze tradycje, ponad nasze przyzwyczajenia i ponad to, co nam się wydaje w ogóle, że Pan Bóg powinien. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę. Niech dobry Pan Bóg was i mnie razem z wami błogosławi. Dziękuję bardzo.